I stał się huczek. Na to biskup wstał i rzekł wielkim głosem. Pierwszym gotów dać gardło za kościoły i za moje owieczki. A jeśli o układach wspominam i temporyzować bym pragnął, to niech mnie Bóg sądzi nie dlatego, by twierdzę poddać, jeno żeby hetmanowi dać czas do zebrania posiłków. Straszne jest poganom imię pana Sobieskiego i choćby słusznych sił nie miał, niech jeno rozgłos się rozlegnie, że idzie, wnet bisurman kamieńca poniecha. A gdy tak potężnie przemówił, umilkli wszyscy. Niektórzy zaś ucieszyli się nawet widząc, że poddania nie miał ksiądz biskup na myśli. Wtem Wolodyjowski rzekł. Nieprzyjaciel, zanim kamieniec oblegnie, musi wprzód żwaniec pokruszyć, bo mu nijak obronny zamek za plecami sobie zostawiać. Owóż za pozwoleństwem pana podkomorzego Podolskiego ja się podejmuję w żwańcu zamknąć i trzymać się właśnie przez taki czas, jaki ksiądz biskup za pomocą układów zyskać zamierza. Ludzi wiernych wezmę i póki mego życia póty będzie i żwańca. Na to zakrzyknęli wszyscy. Nie może być, tyś tu potrzebny. Bez ciebie mieszczaństwo ducha utraci i żołnierze z taką ochotą stawać nie będą. Żadną miarą nie może być. Kto tu ma więcej eksperiencji? Kto z baraż odbył? I jak do wycieczki przyjdzie, kto poprowadzi? Ty zgorzejesz w żwańcu, a my tu zgorzejem bez ciebie. Komenda mną rządzi, odpowiedział Wolodyjowski. Do żwańca młodego by jakiego rezoluta posłać, który by mi był pomocnikiem, ozwał się podkomorzy Podolski. Niech Nowowiejski idzie, ozwało się kilka głosów. Nowowiejski iść nie może, bo mu głowa gorzeje, odparł Wolodyjowski. Leży on na lożu i o Bożym świecie nie wie. Tymczasem radźmy, gdzie kto ma stanąć i której bramy bronić. Ozwał się ksiądz biskup. Wszystkie oczy zwróciły się na generała Podolskiego, ów zaś rzekł. Zanim rozkaz wydam, rad zdania doświadczonych żołnierzy posłucham, że zaś eksperiencją wojenną pan Wolodyjowski tu góruje, jego pierwszego do głosu wzywam. Wolodyjowski radził przede wszystkim zamki przed miastem leżące dobrze osadzić, bo mniemał, iż właśnie na owe zamki zwróci się głównie impet nieprzyjacielski. Inni poszli za jego mniemaniem. Było 1060 piechoty, którą rozdzielono w taki sposób, iż prawą stronę zamku obsadził pan Myśliszewski, lewą pan Humiecki, sławny ze swoich przewag pod Cudnowem. Od Chocimia w miejscu najniebezpieczniejszym stanął sam pan Wolodyjowski. Niżej umieszczono oddział Serdiuków. Stronę od Zinkowic osłaniał major Kwasibrocki. Południe pan Wąsowicz, a bok od dworca kapitan Bukar z ludźmi pana Krasińskiego. Byli to wszystko nie wolontarze jakowiś, ale żołnierze z zawodu, wyborni i w boju tak wytrzymali, że nie łatwiej inni znosili upał słoneczny niż oni ogień z działu. Prócz tego w wojskach Rzeczypospolitej, zawsze nielicznych, służąc, przywykli od młodych lat dawać odpór dziesięciokroć potężniejszemu nieprzyjacielowi i za rzecz naturalną to uważali. Ogólny nadzór nad zamkową artylerią miał urodziwy Kettling, który biegłością w kierowaniu armat wszystkich przewyższał. Komenda główna w zamku miała być przy Małym Rycerzu, któremu zaraz pan generał Podolski pozostawił wolność czynienia wycieczek, ilekroć zdarzy się potrzeba i sposobność. Owi zaś, dowiedziawszy się, gdzie który będzie stał, uradowali się w sercach i krzyk znaczny podjąwszy oraz trzaskanie rapierów uczyniwszy, tym sposobem swoją ochotę okazali. Słysząc to, pan generał Podolski rzekł do własnej duszy: nie wierzyłem, byśmy się obronić zdolali i bez wiary tu przybyłem, sumienia jeno słuchając, ale przecie kto wie, czy z takimi żołnierzami nie zdołamy odbić nieprzyjaciela. Sława na mnie spadnie i za drugiego Jeremiego mnie ogłoszą, a w takim razie Bogdaj, jeżeli nieszczęśliwa przywiodła mnie tu gwiazda. I jak dawniej wątpił o obronie, tak teraz począł wątpić o zdobyciu kamieńca, za czym fantazja jego wzrosła i raźniej już o obsadzeniu samego miasta naradzać się począł.